Era stulecia chirurgów rozpoczęła się 16 października 1846 roku, gdy w Massachusetts General Hospital przeprowadzono pierwszą udaną operację pod narkozą. Stała się ona momentem przełomowym i zapoczątkowała żywiołowy rozwój chirurgii. Wielkim dokonaniom w tym zakresie towarzyszyły często dramatyczne okoliczności wymagające od lekarzy natychmiastowej, nierzadko związanej z ryzykiem decyzji, a przy tym nie lada odwagi. Tradycyjne wyobrażenia o możliwościach ingerencji przy pomocy skalpela i nader skąpa wiedza o budowie ludzkiego ciała stanowiły bowiem barierę, którą pokonać mogli tylko chirurdzy zdolni do przezwyciężenia utartych schematów myślowych. Do przedstawienia owych godzin geniuszu wielkich pionierów medycyny, w których zostały przeprowadzone pierwsze operacje stanowiące podwaliny chirurgii współczesnej, skłoniły Jürgena Torvalda, urodzonego w 1916 roku, zapiski jego dziadka Hartmana, lekarza i podróżnika, a pomogły mu w tym własne wieloletnie studia, wypływające z głębokiego zainteresowania historią sztuki medycznej. Ich wynikiem jest żywo i ciekawie napisana książka, którą oddajemy do rąk czytelników. Zyskała ona aprobatę kręgów fachowych i ukazała się w licznych przekładach, m.in. w USA, Wielkiej Brytanii, Francji, Danii, Hiszpanii, Włoszech i Jugosławii. Mojemu przyjacielowi i współpracownikowi, doktorowi medycyny Hansowi Winterowi. Przedmowa. Historia chirurgii jest historią ostatnich 100 lat. Rozpoczyna się ona w roku 1846 odkryciem narkozy, która stworzyła możliwość bezbolesnych operacji. Wszystko, co było przedtem, jest tylko nocą niewiedzy, cierpienia i bezowocnego macania w ciemności. Historia 100 lat przedstawia najbardziej przerażającą panoramę, jaką zna ludzkość. Bertrand Gosset. Motto, którym opatrzona została niniejsza książka, znalazłem w spuściźnie mego już niemal zapomnianego i przez własną rodzinę wspominanego niechętnie dziadka ze strony matki, Henry Stephen Hartmana. Własnoręcznie podkreślił je kilkakroć, jak gdyby chciał dać wyraz temu, jak wielkie dla niego posiada znaczenie. 16 października 1846 roku, równo 50 lat od momentu, kiedy zakończył swe ruchliwe życie globtrotera i od 2 lat był już żonaty z moją babką, jako młody człowiek oglądał Henry Stephen Hartman w Massachusetts w głównym szpitalu w Bostonie pierwszą uśmierzającą ból narkozę, które to wydarzenie Gosset nazwał punktem zwrotnym chirurgii. Dziadek był przypadkowym świadkiem przełomowej chwili, gdy chirurgia porzuciła skostniałe przez tysiąclecia pole działania. Wskutek wszechmocy bólu w czasie operacji gorączki z ran bezlitośnie zawężone i ograniczone do niewielu koniecznych operacji. Wkroczyła ona w nowe stulecie, które otwarło się przed nią jak bezkresny, nieuprawny, dziewiczy kraj. Kraj ten wzywał badaczy i odkrywców. Wszyscy oni byli dziećmi owego nowego stulecia, zupełnie jak gdyby wreszcie otwarła się śluza jakiegoś ledwo dającego się ogarnąć wzrokiem strumienia pionierskich czynów i odkryć dotychczas nie do pomyślenia. Wszystkie one złożyły się w końcu na tę imponującą budowlę, jaką dziś przed nami jawi się chirurgia. Henry Stephen Hartman pochodził z niemieckiej rodziny nauczycielskiej, która wywędrowała do Ameryki. Jej głowa, Karl Wilhelm Hartman, w czasie trudnych lat kolonizacji w Nowej Anglii, musiał działać nie tylko jako nauczyciel, lecz także jako lekarz. Co prawda jego wiedza ograniczała się głównie do lektury tajemniczych wskazówek w wypadkach choroby, które kazał spisać w Anglii krzewiciel purytanizmu i gubernator Massachusetts John Winthrop. Te faktycznie istniejące, później znalezione przeze mnie wskazówki, wymieniały zasadniczo 9 chorób i 2 lekarstwa. Czarny proszek Stafforda i herbarz Gerita. Do tego w każdym wypadku dochodziła pomoc Boża. Interwencje chirurgiczne, z jakimi Karl Wilhelm spotkał się w swym życiu, zdaniem mego najstarszego wuja, który był wówczas na tyle dojrzały, by poznać osobowość Henry Stephena i przysłuchiwać się jego opowiadaniom, skończyły się z jednym wyjątkiem wykrwawieniem, zapaleniem lub gnilną gorączką. Chodziło o amputację ramion, nóg i palców, które Karl Wilhelm przeprowadzał, znowu wedle wypowiedzi wspomnianego wuja, który aż do śmierci jako jedyny otwarcie mówił o Henry Stevenie, nożem rzeźniczym lub piłą do drzewa. W tych czasach pacjenci nie byli jednak wymagający. Karl Wilhelm w czasie swojej przymusowej praktyki medycznej rzekomo nigdy nie pozbył się uczucia niesmaku. W każdym razie syna swego Williama posłał na naukę do imigranta szkockiego, doktora, który musiał opuścić ojczyznę z powodu pijaństwa, ale na trzeźwo cieszył się renomą wybitnego operatora, przede wszystkim w wypadkach złamań i przetoki odbytnicy. Zresztą większość przeznaczonego na naukę czasu, co wedle współczesnych źródeł nie było niczym nadzwyczajnym, spędził William Hartmann na pędzeniu wódki dla swego mistrza i troszczeniu się o jego powóz i konia. Gdy jednak chodzi o złamania i operacje przetoki, to był uważnym uczniem. Wyruszając z Nowego Jorku, a przejściowo z Bostonu, wykonywał wędrowną praktykę, przemierzając konno i na wozie liczne Stany Ameryki. Na polu operacji przetoki stał się szeroko znanym i poszukiwanym specjalistą i doszedł do znacznego dobrobytu. Co prawda także w tym kopiował, przynajmniej zdaniem mego wuja, najbardziej w historii medycyny cenionego chirurga Anglika Johna of Arden. Jak tamten aplikował, oczywiście bezskutecznie, niezwykle drogą specjalną lewatywę jako środek zapobiegawczy przeciw przetoce. William również wynalazł tego rodzaju lewatywę. Wprawdzie działała ona tylko wtedy, gdy sam podjął się jej wykonania za cenę 5 do 20 dolarów. Ta w pisemnej spuściźnie Henry Steven Hartmana niewspomniana mieszanina talentu chirurgicznego, zamiłowania do włóczęgi i obrotności w interesach stanowiła najważniejszy spadek, jaki William pozostawił swym dzieciom. William Hartmann ożenił się już w późniejszym wieku z przybyłą z Francji, o 30 lat młodszą damą. Była ona podobno niezwykle oczytana i zajmowała się historią oraz twórczością poetycką. Jako 60-latek w roku 1826 William został ojcem bliźniaków. Jeden z nich otrzymał imię Richard, drugi Henry Stephen. Matka zmarła, gdy mieli 12 lat. Zgodnie z życzeniem ojca, obydwaj mieli zostać prawdziwymi chirurgami z akademickim wykształceniem. W tym czasie system szkół medycznych w Stanach Zjednoczonych był na tyle rozwinięty, że bracia uzyskali w Harvard wyższe wykształcenie medyczne i mogli je uzupełnić podróżując do Europy. Jak się jednak wydaje, charakter i usposobienie Williama Hartmana odziedziczyli synowie bardzo nierównomiernie. Richard odziedziczył wyłącznie zdolności do interesów. Jeszcze przed rozpoczęciem studiów opuścił ojca i brata i w 5 lat później powrócił z pierwszymi 200 000 dolarów. Jak je zdobył, nie wiadomo. Nie wiadomo również, jak później ten majątek pomnożył. Wuj, o którym już niejednokrotnie wspominałem, sądził, że wielką rolę w tym odegrały zręczne inwestycje w budowę kolei. Sam Henry Stephen Hartmann w pozostawionych papierach nigdy nie wspomina swego brata, jakkolwiek zawdzięczał mu bardzo wiele. Stało się tak jednak prawdopodobnie dlatego, że nie chciał przemilczeć czegokolwiek z życia swego brata. Pewne jest jednak, że gdy zmarł w latach 70., nie pozostawiając żony ni dzieci, bratu, którego kochał jak lepszą część samego siebie, zapisał większość swego majątku, przez co zapewnił mu ostatecznie możliwość poświęcenia się wyłącznie temu, co go interesowało. Droga życiowa Henry Stephen Hartmana zarysowała się po raz pierwszy w dniu, gdy w Bostonie był świadkiem odkrycia narkozy. Obok jego zainteresowania chirurgią, odkrycie to rozbudziło w nim zmysł historyczny, który wszczepiła weń jego matka. Przekonany o rewolucyjnym wpływie narkozy na rozwój chirurgii, wyruszył do Europy, by uczestniczyć w zwycięskim pochodzie amerykańskiego wynalazku. Wrażenia z tej podróży umocniły jego wiarę w nadchodzący wielki rozwój chirurgii, pragnienie, by być świadkiem tego rozwoju, tak jak był świadkiem pierwszej narkozy. Reszty dokonała odziedziczona po ojcu skłonność do wędrowania. Zresztą sam ojciec wspomagał go w tym i dostarczał środków do podróży po świecie. Od tej chwili jego życie stało się nieustającą wędrówką śladami postępu chirurgii. Przerwała ją tylko amerykańska wojna domowa, w czasie której był chirurgiem armii Potomaku po stronie Stanów Północnych. Bez trosk finansowych, później nawet bogaty i całkowicie niezależny, już od najwcześniejszego dzieciństwa osłuchany z 3 językami, angielskim, niemieckim i francuskim, Podróżował po Ameryce, Niemczech, Anglii, Francji, Włoszech i Hiszpanii, Rosji, Indiach, Afryce, wielu innych krajach i kontynentach kuli ziemskiej. Odwiedził niemal wszystkich chirurgów i naukowców, których imiona związane były z pionierskimi dokonaniami. Czynił poszukiwania niemal we wszystkich wielkich bibliotekach i muzeach świata. Sam zebrał całe archiwum, które z pewnością w swym całokształcie przedstawia barwny obraz pionierskich czasów wielkiej chirurgii, jej bohaterów i ofiar, jej osiągnięć i klęsk. Przeszedłszy w ciągu swego niezwykle długiego życia 5 operacji, zmarł w roku 1922 w Szwajcarii jako historyk medycyny, który podróżując po świecie przeżył niemal dosłownie wielkie stulecie chirurgii i zestawił opisy wielu ze swych przeżyć. Był przy tym gawędziarzem o niezwykle żywym temperamencie. Henry Stephen Hartman był w kwiecie swych lat prawdziwym dzieckiem ówczesnej Ameryki, zwróconej w stronę realnego życia i przeżycia, czasami pełnej pogardy dla martwej wiedzy książkowej. Mimo to niewielu prawdopodobnie było ludzi, którzy przewyższaliby go wiedzą z zakresu historii medycyny. Korzystał z niej jednak tylko o tyle, o ile wiązała się z teraźniejszością, której rozwój albo wyjaśniała, albo objawiała w pełnym blasku jego rewolucyjnego znaczenia. Swoje współuczestnictwo w stuleciu chirurgów rozpoczął w pełni młodzieńczego entuzjazmu, wierząc, że już samo odkrycie narkozy otworzy nową epokę w chirurgii. Późniejsze uświadomienie sobie, że to nie przesądza sprawy i że na drodze chirurgii piętrzą się jeszcze inne przeszkody, przede wszystkim straszliwe zakażenia ran w brudnych szpitalach lat jego młodości i dojrzałości, wprawdzie wstrząsnęło nim i głęboko rozczarowało, lecz nie zniszczyło jego głębokiej wiary w postęp. Ta znowu nim zawładnęła, gdy wreszcie udało się opanować zakażenia ran. Porwała go fala entuzjazmu, że dla chirurgów wszystko jest możliwe, że w końcu nie oprze im się żadna choroba, a jakikolwiek chory organ będzie można usunąć. Zapał uczestniczenia w tym pędził go po świecie i kazał wszystko oglądać z wiarą w postęp, aż wreszcie ciężkie doświadczenia osobiste pouczyły go o istnieniu barier opierających się prącej naprzód chirurgii i pozwoliły mu uświadomić sobie proporcje między możliwym i niemożliwym, różnice między marzeniem a rzeczywistością. Henry Stephen Hartman przekazał archiwum i własne zapiski temu ze swych potomków, który być może połączy, jak on, głębokie zainteresowanie medycyną z takimż zainteresowaniem jej historią. Żadne z jego dzieci nie miało jednak takich zainteresowań. W 12 lat po śmierci dziadka zacząłem studiować medycynę, a potem zająłem się jej historią. W ten sposób stałem się przypadkowym spadkobiercą człowieka przez własną rodzinę okrytego mrokiem tajemnicy, a także właścicielem, wprawdzie już bardzo niekompletnego, zbioru notatek i niezwykle cennych źródeł do historii medycyny. Skłoniło mnie to do nakreślenia obrazu niektórych z jej tragicznych okresów i pisania książek historycznych, tak aby archiwum to stało się podstawą wielkiej relacji Henry Stephen Hartmana o stuleciu chirurgów, a tym samym historii nowoczesnej chirurgii oglądanej przez naocznego świadka. Było to na długo przedtem, nim skłoniły mnie do tego wydarzenia II wojny światowej. Pociągała mnie możliwość przeżycia tego osobiście, co skłoniło mnie do odwiedzenia miejsc rozstrzygających zdarzeń i przeżyć w Europie i poza nią. Koniec końców zacząłem studiować historię chirurgii, która oczywiście nie mogła ograniczyć się po prostu do faktów medycznych. By wypełnić luki w spuściźnie mego dziadka, musiałem zbadać i wczuć się w atmosferę owego stulecia, ówczesny styl życia, obyczaje i nawyki działających wówczas osób, których wypowiedzi i rozmowy spisał dziadek, co najmniej tak dokładnie jak on sam. Musiałem skorygować obraz ich postaci w oparciu o setki źródeł, a przy tym uwzględnić pozornie błahe szczegóły, jak kolor surduta czy krawata oraz inne detale, które historyk zazwyczaj pomija, a które jednak muszą stanowić element wielkiego obrazu, jeśli ma on być prawdziwy. Latami musiałem poszukiwać dokumentów potwierdzających niezwykłe notatki mego dziadka, przy których, jak na przykład przy historii cygara w rozdziale Warren, żywiłem podejrzenie, że tutaj gawędziarz Henry Stephen Hartman usunął w cień kronikarza. Jednak źródła dowodzą, że jego relacja jest na ogół zgodna z prawdą, z kilkoma wyjątkami spowodowanymi ówczesnymi ograniczeniami natury historycznej i naukowej. W taki sposób, po wielu latach ogromnej, drobiazgowej, wnikliwej pracy, w oparciu o papiery pozostawione przez Henry Stephen Hartmana, powstała niniejsza relacja. Długa noc, czyli dawne czasy. Kentucky. McDowell był bohaterem mej młodości. Zmarł w roku 1830, gdy miałem 4 lata. Nie widziałem go nigdy. Ojciec mój jednak odwiedzał go wielokrotnie. Bardzo różnorodne były jego opowiadania o jeżdżącym konno doktorze wiejskim, który blisko 40 lat przed odkryciem anestezji, a równo 60 przed zastosowaniem dezynfekcji, wbrew ówczesnym poglądom naukowym, odważył się w lasach Kentucky otworzyć z powodzeniem ciało żywego człowieka. Relacja o nim zmieniała się zależnie od wieku, w jakim byłem. Ojciec dostosowywał ją do stopnia moich wiadomości medycznych, nabywanych podczas jego praktyki, jak również do mojej znajomości kobiecej anatomii, ponieważ pierwszą operowaną przez McDowella pacjentką była kobieta. Ojciec opowiadał mi o tym jeszcze trzymając mnie na kolanach, ale także wiele lat później, gdy sam już zdecydowałem się zostać chirurgiem. Do tego postanowienia w wielkim stopniu przyczyniła się historia McDowella. Wciąż na nowo wprowadzała mnie w świat spraw, od których mocniej biło mi serce. W owej epoce pradziejów chirurgii, niby w ciemnym, pełnym bólu, owianym grozą i śmiercią przedsionku wielkiego, uwieńczonego sukcesem stulecia chirurgów, rozpoczętego po roku 1846, historia McDowella była jakby jasnym światłem, od którego rozpłomieniła się moja wyobraźnia, malując obrazy przyszłości. Nawet później, gdy sam znalazłem się pośrodku burzliwego nurtu postępu owego stulecia chirurgów i przeżywałem narodziny i rozwój nowoczesnej chirurgii, postać McDowella pozostała dla mnie niezapomnianym symbolem pradziejów. Z trudem można sobie wyobrazić całe ograniczenie jej praktycznych i teoretycznych możliwości, jej zacofanie i bezradność wobec cierpienia i okrucieństwa, jakie niosły jej metody. Ja sam później, dziś jeszcze, patrząc wstecz, ledwo mogę to pojąć, jakkolwiek wzrastałem pośród tego i w okresie swych studiów słyszałem krzyki jej ofiar. Jednak historia życia McDowella niejednokrotnie podnosiła mnie na duchu. Zawsze wtedy widziałem go na koniu z torbą pełną prymitywnych instrumentów przy siodle, jadącego przez pustkowia Kentucky i słyszałem słowa mojego ojca, który był wielkim gawędziarzem i umiał w oparciu o własną wiedzę i doświadczenia tak sugestywnie opowiadać, jakby każdej minuty sam był przy tym obecny. Barwnie, żywo, wesoło, by przybliżyć mi nawet te wydarzenia z życia McDowella, które nie miały świadków nawykłych do opowiadania czy pisania o nich i które można było odtworzyć jedynie przy użyciu dociekliwej wyobraźni opowiadającego. Uświadomiłem sobie później, gdy sam zebrałem wszystkie przekazy historyczne z życia McDowella, w jak wielkim stopniu zbliżał się w tym do prawdy. 15 grudnia 1809 roku spadły w Kentucky niezwykle obfite śniegi. Padały bez przerwy, a wichura piętrzyła je wielkie jak góry zaspy. Gdy Ephraim McDowell dotarł na skraj lasu naprzeciw Motley's Glen w Greene County i ujrzał przed sobą baraki osady, koń i on sam pokryci byli lodową skorupą, a chuda twarz doktora posiniała z mrozu. McDowell przybywał z Danville i miał za sobą kilkudniową jazdę. Danville dzieliło od osady 60 mil zupełnego pustkowia. Tylko tu i ówdzie stało przy drodze kilka baraków. Lecz McDowell był synem tego kraju. Jego dziadka zabili Indianie, gdy ojciec liczył 7 lat. Jakkolwiek ojciec jego jako sędzia i polityk zaliczał się do najznaczniejszych mężów Kentucky, on sam wyrósł w barakach przy ciężkiej pracy na farmie wśród walk z Indianami. Mężczyźni i kobiety osiedlający się w tej pionierskiej epoce Ameryki Północnej w lasach Kentucky byli twardzi jak pnie, które karczowali, by zyskać grunt pod pszenicę i tytoń. Tak zwaną cywilizację znali tylko ze słyszenia. Musieli być śmiertelnie chorzy, by posłać po doktora. Ten, jeśli chciał im służyć, winien był być równie twardy jak oni. Gdy McDowell rozglądał się wokoło, otwarły się drzwi większego baraku. Z wnętrza buchnął ciepły opar, tworząc chmurę w czystym, mroźnym powietrzu. Za nią ukazał się brodaty mężczyzna. Gromada psów zaczęła wściekle ujadać. Także w sąsiednich chatach otwierały się drzwi, a mężczyźni i kobiety wysypywali się na zewnątrz. Ponieważ zbiegli się przed chatą owego brodacza, McDowell przyjął, że jest to właśnie Tom Crawford, człowiek, który po niego posyłał. Tom Crawford? Zapytał. Ona leży tam wewnątrz. Tylko tyle powiedział Crawford. Odsunął gromadkę dzieci, a McDowell, pochylając się, wszedł do chaty. Znał woń tych baraków, tę szczególną mieszaninę dymu, potu i wyziewu wilgotnej odzieży. Pociągnął nosem i rozejrzał się. Ognisko i łojowa świeca rzucały wątłe światło na kobietę leżącą na drewnianej pryczy. Twarz jej robiła dziwne wrażenie. Była jakby z drewna, zapadnięta i pożółkła. Z nosa wydobywało się charczące stękanie. Jej ciało wyglądało jak okryte potężną pierzyną. Obok pryczy przykucnęła jakaś inna żeńska istota, skurczona o ciemnym, miedziano-czerwonym obliczu. Zwróciła się do McDowella, gdy ten, pochylając głowę pod zakopconą powałą, podszedł do legowiska. — Dobry, Doc — mruknęła ochryple. — Jestem Baker, sąsiadka. Robiłam z nią wszystko. Jest na pewno w 11. miesiącu. Jęczy jak w połogu i nie może oddychać. Ja nic jej nie poradzę. Tylko jej gorzej od tego. McDowell milczał. Postawił torbę obok legowiska, zdjął rękawice i płaszcz i przystąpił do ognia. Rozcierał sobie ręce. Zabierajcie się, powiedział do ludzi, którzy wcisnęli się za nim do chaty. Potem usiadł na skraju łóżka. Odrzucił nakrycie. Był to stary wełniany koc. To, co kryło się pod nim i robiło wrażenie potężnej pierzyny, było w rzeczywistości przerażająco obrzękłym, nienaturalnie na jedną stronę wydętym ciałem. McDowell położył ręce na sztywno napiętej skórze i przesuwał je tam i z powrotem. W twarzy chorej nic się jeszcze nie poruszyło. McDowell obserwował niebieskie i zielone plamy na napiętej jak skóra bębna powłoce brzusznej. Rzucił przelotnie nieufne spojrzenie na sąsiadkę i jej czerwone pięści. Kilkakrotnie przycisnął silniej, tak że po raz pierwszy chora zazgrzytała zębami. Namyślał się przez pewien czas. W końcu wstał i zarzucił koc na wydęte ciało. Spojrzał badawczo w twarz Crawforda, zagryzł wargi i nic nie powiedział. Było to dręczące milczenie. Crawford, rzekł wreszcie, to nie jest dziecko. Więc co? Zamiast Crawforda spytała sąsiadka. Łojówka migotała i śmierdziała. Crawford niespokojnie przesunął owłosionymi dłońmi po spoconym czole. Doc, powiedział z ledwo tłumionym, ponurym strachem. Doprowadzi ją pan do porządku? McDowell wyjrzał przez małe okienko. Na zewnątrz widać było ciekawskie kobiety i mężczyzn stojących w śniegu. Stali twardo jak mur w oczekiwaniu. Crawford, powiedział McDowell. Niech mnie pan przez chwilę zostawi samego z panią Crawford. Chmurne spojrzenie Crawforda skierowało się na torbę z instrumentami. W jego oczach czaiły się nieufność i strach. Ale potem posłusznie wyszedł, a sąsiadka za nim. McDowell pozostał z Jane Crawford sam. Był także sam ze swą diagnozą. Stwierdzała ona, że jest to daleko posunięte torbielowe obrzmienie jajnika, zalegające już żołądek i wnętrzności i zmuszające uciskane serce do rozpaczliwej pracy. McDowell nie pozostawił właściwie żadnego pisemnego sprawozdania z myśli, jakie na niego napierały w tych chwilach, a zważywszy jego małomówność, wydaje się nieprawdopodobne, by memu ojcu opowiedział o tym więcej niż było niezbędne. Ale nie trudno było je zgadnąć. McDowell był bowiem synem swej epoki, w której chirurgia sprowadzała się do amputacji, operacji przepukliny, wycięcia kamienia, katarakty i kilku mniejszych czy większych rozpaczliwych interwencji, bolesnych dla ofiar i o wątpliwej skuteczności. Nigdy jednak nie oznaczało to rzeczywistego wtargnięcia do wnętrza ludzkiego ciała. Przeciw temu przemawiała niemożność przezwyciężenia bólów operacyjnych. Sprzeciwiała się temu ropna gorączka, rzekomo czająca się szczególnie pod otrzewną, by wybuchnąć, gdy tylko ją otworzą. McDowell posiadał niewątpliwie więcej wiadomości niż wielu innych medyków ubogiego w lekarzy, opanowanego przez znachorów i amatorów kraju na zachód od Alleghanii. Jak oni, a później i ja, rozpoczął pracę terminując u praktyka. Miał jednak to szczęście, że dr Humphreys Staunton, jego nauczyciel, był człowiekiem żądnym wiedzy. Ze swymi uczniami prowadził nawet badania anatomiczne, co w tych czasach bynajmniej nie było rzeczą zwykłą. Humphreys stał się znany w wyniku skandalu z powodu ludzkiego szkieletu znalezionego w jaskini w pobliżu Staunton, który uważano za szczątki zamordowanego. W rzeczywistości były to szczątki zmarłego murzyna, na którym uczniowie Humphreysa potajemnie przeprowadzali sekcję. McDowell skorzystał również i z tego, że ojciec wysłał go do Edynburga w Szkocji, by tam studiował medycynę dokładniej niż to w owym czasie było możliwe w Ameryce. Wprawdzie opuścił Edynburg przed otrzymaniem dyplomu doktorskiego z powodu grożącej w roku 1794 wojny, niemniej jednak spędził tam 2 lata. Gdy dziesiątki lat później przybyłem do Edynburga, nie trudno było ustalić, jakie studia odbył McDowell. Z całą pewnością wypożyczył i studiował książkę profesora Hamiltona Choroby kobiece i zapoznał się z jego tezą, wedle której otwarcie otrzewnej i zetknięcie się ludzkich wnętrzności z zimnym powietrzem natychmiast wywołuje zapalenie i kończy się śmiertelnie, wobec czego także obrzmienie jajników należy pozostawić naturze. McDowell uczęszczał na wykłady słynnego edynburskiego profesora Johna Bella, który zajmował się szczególnie guzami jajników i beznadziejnością tego schorzenia. Od tysięcy lat, od prapoczątków rodzaju ludzkiego, beznadziejnie w mękach umierały rzesze kobiet, ponieważ w ich jamie brzusznej jeden czy obydwa jajniki rozwijały się w dobrotliwe lub złośliwe guzy, czasami ogromnych rozmiarów. Skrajnie wycieńczone, z bladymi, zapadniętymi twarzami, lecz nadmiernie rozdętym ciałem, rzec można, przez tysiące lat wlokły rosnące w nich brzemię, aż wreszcie umierały z wyczerpania. Tu i ówdzie podnosiły się odważne głosy, by ratować te skazane na śmierć istoty przez usunięcie guza nożem. Nikt nie odważył się jednak na takie cięcie, ponieważ historia ran brzucha odniesionych na wojnie zdawała się dowodzić, że otwarcie ciała, pomijając śmiertelny często szok z bólu, prowadziło do równie śmiertelnego zapalenia otrzewnej. John Bell, u którego stóp siadywał w Edynburgu McDowell, podobnie jak Hamilton, głosił kapitulację chirurgów przed wszystkimi chorobami wnętrza ciała, a więc i przed guzami jajników. Tę rozpaczliwą bezradność głosił także w swym dziele Zasady chirurgii. Gdy więc Ephraim McDowell owego mroźnego 15 grudnia 1809 roku, siedząc przy łożu Jane Crawford w drewnianej chacie w Motley's Glen, zebrał wszystko, czego do tej pory na całym świecie uczyli prominenci wiedzy medycznej, zrozumiał, że oznaczało to właściwie tylko rezygnację i rozpacz. Prawdopodobnie McDowell przypomniał sobie pierwszego tenora profesorów chirurgii tego czasu. Nigdy nie uda się wyciąć wewnętrznych guzów, obojętne na macicy, żołądku, wątrobie, śledzionie czy kiszkach. Tu Bóg postawił przed chirurgiem granicę. Kto tę granicę przekroczy, postąpi jak morderca. W każdym razie mój ojciec stale przytaczał to zdanie w swych opowiadaniach, by przedstawić wewnętrzną walkę McDowella, która zapierała mi dech w piersi. Jej opis zaczynał się słowem doc, jakie padło z ust chorej Jane Crawford. Ojciec mój oddawał je nawet w tonacji, jak gdyby wyszło ono rzeczywiście z ust Jane Crawford, w tej zaśnieżonej chacie, wśród upiornej, przygnębiającej ciszy. Doc. Spłoszyło to myśli McDowella. Słyszał głos chorej, który po raz pierwszy doszedł z pryczy. Wydało mu się, że jej wzrok utkwiony był w nim przez cały czas. Doc, powtórzyła. Co to jest? Oczy McDowella spotkały się z jej spojrzeniem. Sądzę, odparł, że to guz. Doc, powiedziała. Niech pan to wytnie. Wytrzymam każdy ból.